Każdy choć raz w życiu miał okazję spacerować po lesie. Te cuda natury nie do końca funkcjonują samodzielnie. Ich stan, a często także wygląd i rozrost są monitorowane oraz organizowane przez leśników. To oni dbają o nowe sadzonki, wieloletnie drzewostany. Rolę jednostki opiekującej się polskimi lasami obejmuje organizacja Lasy Państwowe. Część ludzi myśli, że zawód leśniczego jest bardzo prosty, łatwy i przyjemny. W końcu mieszka się daleko od miejskiego zgiełku i codziennie ze spokojem przechadza się po lesie. Nic bardziej mylnego. Niedawno obchodziliśmy Dzień Leśnika. Dziś więc w Ekosferze o lasach i o tym zawodzie. Aneta Gała-Burda, zapraszam do 15. Naszym gościem jest Anna Poskropko z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Co to są takiego te lasy państwowe?
Lasy Państwowe to organizacja największa w Unii Europejskiej, która zarządza lasami, które należą do Skarbu Państwa. My tutaj w Polsce gospodarujemy na 1/4 tej powierzchni Polski, więc jest to dosyć duża powierzchnia. No jest to część szczególnie cenna, bo właśnie porośnięta lasami. Nasza organizacja, główna nazwa to jest Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Nie jesteśmy przedsiębiorstwem. Mamy status jednostki organizacyjnej, która nie posiada osobowości prawnej. Takim podstawowym dokumentem, na podstawie którego opiera się nasza działalność, jest ustawa o lasach z 1991 roku. Bardziej szczegółowe zadania, cele określa oczywiście nasz statut, który został ustanowiony 4 lata później, w roku 1994. I Lasy Państwowe to jest też interesująca organizacja nie tylko z tych względów organizacyjnych, no ale przede wszystkim z uwagi na to, jaka misja nam przyświeca, jaki cel przyświeca leśnikom.
Jest taka opinia, że leśnicy są ostatnią linią obrony natury przed działaniem człowieka. Tak poetycko trochę brzmi.
To, tak, można tak powiedzieć, nie tylko przed działaniem człowieka, no bo też oczywiście i przed różnymi klęskami żywiołowymi, przed owadami, ale również też przed nieodpowiedzialną działalnością człowieka. Leśnicy dbają o rozwój lasów. Przede wszystkim sadzimy nowe drzewa. Dbamy o to, żeby lasów przybywało. Jest to fakt, bo od II wojny światowej lasów przybyło prawie o połowę, więc jest to duża ilość i co roku leśnicy sadzą 500 milionów drzew, więc jest to bardzo duża liczba. Oczywiście też dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo tych terenów zielonych, już też zalesionych. Dbamy o różnorodność biologiczną lasów. Chronimy lasy przed właśnie wieloma zagrożeniami nie tylko ze strony człowieka, bo też przed klęskami żywiołowymi, przed plagami owadów, przed chorobami drzew, pożarami, zanieczyszczeniami, no i też właśnie przed skutkami kłusownictwa czy przed skutkami wandalizmu. W ten sposób oczywiście dbamy o przyrodę, no ale także umożliwiamy Polakom bezpieczne korzystanie z lasów, ponieważ lasy są otwarte, lasy są dostępne dla każdego. No i też no, dbamy o to, żeby ta gospodarka leśna jakby godziła wszystkie funkcje, wszystkie cele, zarówno była, żebyśmy zarówno spełniali te cele ochronne, cele społeczne, żebyśmy też wychodzili do społeczeństwa.
No bo pełnicie też rolę edukacyjną. To są różne szkoły zielone, to są różne prelekcje, spotkania z dziećmi, bo to od małego już zaczynacie.
Tak, jak najbardziej. Każde nadleśnictwo na terenie no, naszej dyrekcji, jest ich 31, każde nadleśnictwo ma swojego edukatora. Ci edukatorzy wychodzą do najmłodszych, mają swoje pogadanki w szkołach. Teraz z uwagi na pandemię no, jest to trochę ograniczone. Bardziej będziemy się skłaniać ku tej edukacji online, no bo jest też taka możliwość, no i no, musimy się dostosować do tej nowej rzeczywistości. No, niestety nie jest to od nas zależne, jest to odgórnie narzucone, ale tak, mimo tego, że jest jak jest, no to my nie zaprzestajemy tej edukacji, edukujemy od najmłodszych lat, no bo jak widać, niestety trzeba to robić z roku na rok. Nie maleje liczba zaśmiecających lasy, nie maleje liczba osób, które wjeżdżają do lasu autem, puszczają psy luzem i tak dalej. Tych wykroczeń no, można niestety trochę wymieniać.
Wydajecie swoje przewodniki, wydajecie różne broszurki, macie też swoje szlaki turystyczne. No to jest taka działalność rzeczywiście edukacyjna, prospołeczna.
Jak najbardziej. Mamy taki przewodnik turystyczny po Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku i cieszy się on bardzo dużą popularnością. Dużo osób się do nas zgłasza, nie tylko zapalonych turystów tutaj z tej części regionu, ale także z pozostałych części Polski, no bo jest to teren, akurat no też dyrekcja białostocka jest takim terenem atrakcyjnym. Mamy tutaj 6 puszcz, więc no jest co robić, jest gdzie spędzać czas, a jeszcze właśnie w dobie tej pandemii tak jak najbardziej do lasów możemy pójść, kiedy inne kierunki są pozamykane. Więc tak, myślę, że jest to dosyć ciekawy teren i mamy co robić, mamy kogo edukować, mamy jak edukować i myślę, że mamy też bardzo no, szerokie spektrum możliwości. możliwości.
Oczywiście też idziecie z duchem czasu i takie jakie jest zapotrzebowanie społeczeństwa, turystów, to też próbujecie wychodzić im naprzeciw. I mieliście taką akcję bushcraftu, a teraz od maja rusza nowa akcja.
No tak, ta akcja zmieniła nazwę. Teraz jest to akcja pod tytułem Zanocuj w lesie. I faktycznie wcześniej był taki program pilotażowy dla bushcrafterów, dla survivalowców, no ale okazuje się, że zainteresowanie pobytem w lesie, nocowaniem pod chmurką jest tak duże, że nie musimy wcale jakby wydzielać lasów tylko dla tej takiej wąskiej grupy, ponieważ jest też duża grupa osób, turystów, które niekoniecznie utożsamiają się z tymi dwiema grupami bushcraftowców, survivalowców, ale również chciałyby spędzić ciekawą noc w lesie, na łonie natury, wśród przyrody. I dlatego jest to program pod taką ogólną nazwą Zanocuj w lesie. Dzięki temu każde nadleśnictwo na swoim obszarze wyznaczy teren około 1500 hektarów, gdzie właśnie będzie to teren, z którego będzie można skorzystać. Oczywiście te tereny, które były objęte programem pilotażowym, również zostają. Tam też będzie można używać kuchenek gazowych tylko na tych terenach. No i osoby, które będą chciały taką większą grupą się udać, to jeżeli to będzie grupa do 9 osób i nie będzie to dłużej niż 2 noce z rzędu, nie będą musiały zgłaszać tego faktu do nadleśnictwa. No oczywiście będzie miło poinformować, tak wiadomo, ale nie jest to wymóg. Natomiast jeżeli to już będzie większa grupa i przez większą ilość czasu będzie chciała przebywać na tym terenie, wtedy trzeba będzie zgłosić taki zamiar, no nawet mailowo do nadleśnictwa. Więc jest jak najbardziej chyba teraz dobra alternatywa dla spędzania wolnego czasu. No już jest wiosna, a potem się będzie zbliżał sezon wakacyjny. My już dostajemy zapytania od osób zainteresowanych. Ten program rusza dopiero od 1 maja, a w momencie, kiedy zostało ogłoszone, że właśnie on się przekształcił w ten program Zanocuj w lesie, już zaczęliśmy dostawać pierwsze zapytania, więc ogromna liczba zainteresowanych tym tematem jest.
Czy jest jakaś ograniczona liczba osób na danym terenie, czy jakaś lista jest zamknięta, bo mówi pani, że niekoniecznie trzeba to zgłaszać. Więc jeżeli jedna, dwie osoby chcą na przykład wybrać się do lasu tam przenocować.
Na jedną, dwie noce nie trzeba tego zgłaszać do nadleśnictwa, oczywiście trzeba.
Miejsca starczy.
Tak, miejsca starczy, tak, jak najbardziej, miejsca starczy dla każdego. Jeżeli może być to grupa większa niż na przykład 9 osób, tylko wtedy już o tym trzeba powiedzieć. A do tej liczby możemy jak najbardziej bez powiadomienia nadleśnictwa. No ale mimo wszystko w dobrym tonie jednak rekomendujemy, zalecamy, żeby mimo wszystko też poinformować, no bo warto, żeby leśnicy wiedzieli, kogo się można spodziewać na tym terenie.
No i właśnie, co można w ramach takiego pobytu w lesie, co można, a czego nie można?
Oczywiście, no można korzystać z darów natury, można jak najbardziej rozkoszować się tym, że jesteśmy na łonie przyrody. Pamiętajmy o tym, żeby nie używać otwartego ognia w lesie. Działajmy z taką zasadą leave no trace, czyli nie pozostawię po sobie śladów. Zabieramy ze sobą wszystkie śmieci, te, które przynieśliśmy, butelki, cokolwiek mieliśmy do jedzenia, papierki, wszystko zabieramy ze sobą z powrotem. Oczywiście na psa luzem też nie puszczamy. Robimy tak, żeby jak już z tego miejsca odejdziemy, żeby nie było śladów naszego bytowania, ponieważ kolejne osoby również będą chciały skorzystać z tego terenu, więc szanujmy przyrodę, korzystajmy z niej, odpoczywajmy na łonie natury, cieszmy się lasem, cieszmy się przyrodą, ale zachowujmy się tak, żebyśmy poszanowali i mieszkańców lasu, którymi są zwierzęta, dzikie zwierzęta, oraz tych, którzy z tych terenów również będą chcieli skorzystać po nas.
A jeżeli chodzi o rozpalanie ogniska, czy w każdym miejscu, gdzie będziemy nocować, możemy rozpalić?
Nie w każdym miejscu możemy rozpalić ogień. W ogóle jest zakaz używania ognia do 100 metrów od lasu, więc są specjalnie wyznaczone miejsca na ogień i to niekoniecznie muszą być te miejsca, które będą wyznaczone przez nadleśnictwo, więc jeżeli chcielibyśmy, no to już ten fakt trzeba zgłosić do nadleśnictwa. Oczywiście jest infrastruktura, są miejsca na ognisko, tam jest i też drewno przygotowane przez leśników. Może nie zawsze, ale najczęściej leśnicy się starają, aby też było i to właśnie z takich miejsc należy korzystać. Nie rozpalajmy ognia w tym miejscu, w którym my uznamy za stosowne, za słuszne, w którym będziemy chcieli nocować, bo trzeba sprawdzić, może akurat na tym terenie jest taka możliwość, który został wyznaczony, ale lepiej to sprawdzić i poinformować nadleśnictwo.
Czyli jeżeli już, to mogłaby to być jakaś polana 100 metrów od najbliższych drzew.
Tak, dokładnie tak. No i właśnie specjalnie wyznaczone do tego wiaty, też miejsca na grilla, na ognisko. Takie tereny też są oczywiście przygotowane przez leśników.
Mówi pani, że jest duże zainteresowanie. Czy rzeczywiście ludzie coraz chętniej nocują w lesie?
Myślę, że tak. Nie wiem, czy nie przyczyniła się do tego też po części pandemia i zamknięcie w domu.
Szukamy miejsc.
Tak, szukamy jakiejś alternatywy. Tak, alternatywy takiego innego miejsca niż cztery ściany własnego domu, w których już chyba też powoli nie możemy wytrzymać. No ale nawet mimo tego, obok tej pandemii jest taki trend powracania do tego, co naturalne, powracania do obcowania na łonie natury. Też widzieliśmy to po ubiegłorocznym okresie urlopowym w lasach państwowych, kiedy podczas wakacji wiele nadleśnictw, w tym też nadleśnictwa i chociażby Puszczy Białowieskiej były totalnie oblegane też przez osoby z innych części Polski, osoby z zagranicy, więc Lasy Państwowe przeżywały szturm w tamtym roku i spodziewamy się, że w obecnym roku będzie podobnie.
Zaczynacie w maju z tą akcją. Jeszcze nadleśnictwa nie wyznaczyły tych terenów, są w trakcie wyznaczania?
Tak, są w trakcie wyznaczania, mają czas, z tego co się orientuję, do końca kwietnia i 30 kwietnia powinny mieć już te tereny wyznaczone. Od 1 maja akcja rusza i będzie można zapoznać się. Na mapie banku danych o lasach będą te tereny wyznaczone. Zresztą też będzie można zadzwonić do danego nadleśnictwa, zapytać. Te informacje też będą na stronach internetowych. Wystarczy się skontaktować z nadleśnictwem i będziemy mieć informacje, gdzie możemy spędzić noc.
Za chwilę wrócimy jeszcze do tematu lasów i leśników. Anna Poskropko z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku jest gościem w Ekosferze, a rozmawiamy o lasach i o pracy leśnika. Jaka jest struktura pracy w lesie?
Nie każdy leśnik to leśniczy. Tutaj trzeba to będzie rozgraniczyć. Ogólnie struktura zatrudnienia, model zarządzania w lasach państwowych oparty jest na trzech szczeblach. W ogóle też trzeba powiedzieć, że Lasy Państwowe są organizacją, która podlega Ministerstwu Środowiska. No a już wewnątrz naszej organizacji, tym najwyższym szczeblem, jest dyrektor generalny, kieruje całą organizacją, który dba o to, żeby cała organizacja funkcjonowała poprawnie. W całym kraju mamy 17 regionalnych dyrekcji i nimi oczywiście kierują dyrektorzy regionalni, a każda regionalna dyrekcja nadzoruje nad leśnictwami. Na terenie naszej dyrekcji mamy 31 nadleśnictw. W ogóle w skali całej Polski jest ich 430, więc dosyć
jesteśmy
sporo.
Jesteśmy dużą dyrekcją?
Tak, my jesteśmy dużą dyrekcją, ponieważ jeszcze tutaj pod nasz zarząd wchodzi 7 nadleśnictw z województwa warmińsko-mazurskiego, więc tak, nie tylko Podlasie, ale jeszcze też część Warmii i Mazur, Olecko, Pisz, Giżycko, Gołdap. Nadleśnictwa z kolei jeszcze mają po kilkanaście leśnictw, co też zależy od wielkości danego nadleśnictwa, od potrzeb, więc jest to dosyć rozbudowana struktura, no ale jest też czym się opiekować, jest to też duża powierzchnia, na której działamy. Mamy też oczywiście takie jednostki pomocnicze jeszcze, które też wchodzą w skład Lasów Państwowych, jednostki, które upowszechniają kulturę leśną, czy Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, to są też takie organizacje, które wydają czasopisma, literaturę właśnie przeznaczoną dla uczniów, też dbają o tą edukację, tworzą różnego rodzaju broszury, czyli ciekawe infografiki, też właśnie dostosowują do potrzeb.
Sporo jest leśników w Polsce?
Łącznie zatrudnionych jest ponad 25 tysięcy leśników. Oczywiście też to zależy od powierzchni. Około 2 tysięcy osób mamy zatrudnionych na terenie naszej Dyrekcji Lasów w Białymstoku. No jest to też oczywiście stałe zatrudnienie. Ono zależy od stopnia trudności pracy, od wielkości nadleśnictwa. To też nie jest tak, że w każdym nadleśnictwie jest taka sama liczba pracowników, no bo to właśnie zależy od jego wielkości. Tak, mamy mniejsze nadleśnictwa, jak na przykład Głęboki Brud, gdzie tam mamy od 60 do 80 pracowników, no ale też mamy większe nadleśnictwa, jak na przykład Łomża.
Rzadko o tym mówimy, ale nasze lasy to są lasy państwowe, to jest jedna część, ale mamy też lasy prywatne. Właśnie jaki jest podział?
Więcej jest oczywiście lasów państwowych, ale mamy też rosnącą liczbę właścicieli i współwłaścicieli lasów prywatnych. W tym momencie szacuje się, że jest to około 3 milionów osób. To też dużo.
Co to znaczy, że to jest las prywatny? Znaczy, że jest otoczony czymś, że leśnicy tam nie wchodzą, że ludzie tam nie mogą wchodzić?
Może się tak zdarzyć, że ludzie tam nie mogą wchodzić, ale jest to po prostu las, który ma swojego jednego prywatnego właściciela albo kilku współwłaścicieli. Nie zarządza nim organizacja taka jak Lasy Państwowe. No i już tutaj też wygląda trochę inaczej ta struktura, ponieważ nadzór nad lasami prywatnymi sprawuje starosta. Chociaż zdarza się też tak w praktyce, że starosta może powierzyć nadzór czy zarząd nad tymi lasami prywatnymi właśnie lasom państwowym i tak w praktyce też się dzieje. A jeśli chodzi o zakaz wstępu na teren takiego lasu prywatnego, to również taki zakaz może zostać ustanowiony. Wtedy będą o tym mówiły stosowne tabliczki, napisy, że zakaz wstępu, no tak samo też jak w przypadku lasów
państwowych. Ale rzadko chyba to jest stosowane.
No tak. Z tego, co się tutaj orientuję, to raczej nie jest to praktyka stosowana, raczej rzadko.
Co to znaczy, że to jest las prywatny, że mamy swój las, że możemy sobie iść i wyciąć tam, kiedy chcemy i ile chcemy drewna?
Nie możemy tak też zrobić nawet w przypadku lasu prywatnego, ponieważ zarządzanie czy lasami państwowymi, czy prywatnymi opiera się o stosowny dokument. I tak jak w przypadku lasów państwowych jest to plan urządzania lasu, tak w przypadku lasów prywatnych mamy uproszczony plan urządzania lasu. Tam również jest to określone, jaką wielkość drewna na przykład można pozyskać w tych lasach prywatnych, więc to nie jest tak, że jestem jakby, no mówiąc kolokwialnie, na własnym podwórku, więc będę sobie robił co chcę, bo jestem prywatnym właścicielem. Nie, to też są dokumenty oficjalnie zatwierdzone przez starostę, więc tutaj też to wszystko jest poukładane tak samo jak w lasach państwowych. Zresztą też warto powiedzieć, że leśnicy z prywatnymi właścicielami lasów bardzo chętnie współpracują. Z status też lasów prywatnych określa także ustawa o lasach z 91 roku, na podstawie której my działamy. Leśnicy z właścicielami prywatnymi również bardzo chętnie współpracują, też służymy radą, czy jeśli chodzi o pomoc w pielęgnacji terenu, czy w stosowaniu oprysków, pomoc przed zagrożeniami lasów prywatnego, więc leśnicy doradzają, jak prowadzić gospodarkę leśną, udostępniają też sadzonki drzew i krzewów leśnych. Nawet na swój koszt, na koszt nadleśnictw wykonujemy właśnie zabiegi zwalczające i ochronne w lasach, tam gdzie właśnie występują organizmy szkodliwe, które zagrażają trwałości lasu. Wspólnie organizujemy wykonywanie wszelkich zadań gospodarczych w lesie, właśnie na podstawie umowy z właścicielem lasu prywatnego. Pomagamy też sporządzać inwentaryzację stanu lasu, prowadzimy bank danych o lasach. No więc jest to, to taka szeroko zakrojona współpraca i jak najbardziej dobrze nam się współpracuje.
To są lasy prywatne, których jest około 20%, natomiast pozostałe to są lasy państwowe. I właśnie czym się różnią te lasy państwowe od prywatnych?
Lasy państwowe od prywatnych różnią się tym, że tak naprawdę wszyscy my możemy się czuć tak po trosze właścicielami tych lasów. One są otwarte, ogólnodostępne dla nas wszystkich. Możemy z nich korzystać do woli, przy czym oczywiście zwracajmy uwagę na to, czy dana powierzchnia nie jest objęta stałym albo okresowym zakazem wstępu do lasu. Tych zakazów musimy przestrzegać i je respektować. Kiedy na przykład mamy zagrożenie pożarowe, kiedy są prowadzone prace, no to może być ustanowiony okresowy zakaz wstępu do lasu. Stałe zakazy wstępu, no to nie możemy wchodzić na takie powierzchnie, gdzie mamy uprawę do 4 metrów wysokości, gdzie są prowadzone prace badawcze, czy to są tereny jednostek wojskowych, więc to są takie tereny, na które nie możemy wchodzić, ale poza tym, tam gdzie nie jest to zabronione, możemy z tych lasów korzystać, możemy tam spędzać czas, właśnie czy w ramach programu Zanocuj w lesie, czy w ogóle w ramach spacerów po lasach. Jak najbardziej są to lasy otwarte, no i właśnie to odróżnia lasy państwowe od lasów prywatnych.
Możemy zbierać też jagody, grzyby, wszystko oczywiście w ramach przepisów, no bo do przepisów też obowiązujących w lasach musimy się stosować.
Tak,
to
jak najbardziej.
To są nasze wspólne lasy.
To są nasze wspólne lasy i pamiętajmy też, że jeżeli jesteśmy po trosze właścicielami lasów, ale pamiętajmy, że my w lesie i tak jesteśmy gośćmi, bo las to jest miejsce życia dzikich zwierząt i my musimy przede wszystkim respektować to, że to one są w domu, a my jesteśmy tylko u nich gośćmi, jesteśmy na chwilę. Oczywiście mamy prawo tam być, ale szanujmy i siebie nawzajem i gospodarzy, którzy nas goszczą w lesie.
Za chwilę porozmawiamy o leśnikach i o zawodzie leśnika. Anna Poskropko z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku jest gościem w Ekosferze, a rozmawiamy o lasach państwowych i o pracy leśnika. Zanim jeszcze powiemy o tym zawodzie leśnika, powiedzmy, jak wygląda rok w życiu leśnika?
Zimą może się wydawać, że jest to taki czas, kiedy las śpi, kiedy nie ma w nim zbyt dużo zadań do wykonania. Jest to oczywiście błędne myślenie, na przykład kiedy mamy bardzo dużo pokrywy śnieżnej, tak jak to było w tym roku, leśnicy są też odpowiedzialni za to, żeby odśnieżać i też drogi dojazdowe, żeby też odśnieżać te miejsca, pomagać zwierzętom odśnieżać te miejsca występowania naturalnego pokarmu zwierząt, ponieważ no jest to czas, kiedy one poświęcają bardzo dużo energii na to, żeby ten pokarm znaleźć. Właśnie pomagamy zwierzętom, też wystawiamy tak zwane lizawki, gdzie na przykład kładziemy sól, kostkę soli, która się rozpuszcza, zwierzęta podchodzą, zlizują tą sól, wzbogacają swój organizm, te wszystkie składniki, makroelementy potrzebne do przeżycia.
One się gromadzą przy miejscach też do karmiania, tak, prawda? Bo tak, one wiedzą, tak, że zimą zawsze im trzeba pomagać.
Jak najbardziej, tak, dokarmiamy zwierzęta. Potem jak już śniegi puszczą, kiedy już mamy wiosnę, tak jak teraz. Leśnicy przygotowują się do sadzenia lasu. Jest to właśnie ten czas odnowieniowy, więc kolejne powierzchnie zostaną zalesione i będziemy mieli nowy las, który za kilkanaście lat nam ładnie wyrośnie. Oczywiście potem wiosna, lato jest to też taki sezon palny, tak? Sezon przeciwpożarowy, gdzie prowadzimy też kontrolę cały czas, sprawdzamy te tereny, badamy. Mamy punkty alarmowo-dyspozycyjne, gdzie leśnicy obserwują, specjalnie wyszkolone osoby obserwują, czy się pojawia pożar, czy nie. Współpracujemy z strażą pożarną. Różne akcje też bezpieczeństwa w lesie przeprowadzamy z policją, ze strażą graniczną. Jesień to również jest czas, kiedy sadzimy drzewa. No i tak naprawdę cały rok nam się zamyka, później znowu mamy zimę. Zimą też to taki czas, kiedy możemy się przyjrzeć drzewom, kiedy robimy inwentaryzację, sprawdzamy, jaki jest stan tych drzew, czy są to jakieś drzewa niebezpieczne, tak, które martwe, które na przykład stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa publicznego, jakieś pochylone, więc też musimy o to dbać.
Jak zostać leśnikiem? Czy trzeba mieć jakieś odpowiednie kwalifikacje, czy szkołę trzeba jakąś specjalną skończyć?
Trzeba mieć odpowiednie kwalifikacje, trzeba mieć to wykształcenie leśne. Wymagane jest minimum wykształcenie średnie i jeżeli mówimy tutaj o terenie Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, no to mamy w Białowieży technikum leśne, ale także na terenie Warmii i Mazur technikum leśne w Rucianym Nidzie. Oczywiście jak najbardziej mile jest też widziane wykształcenie wyższe i zdobycie takiego umożliwia Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Leśny, ale też od bodajże bodajże 2 lat mamy Wydział Leśny na Politechnice Białostockiej u nas w Białymstoku. Wcześniej był to miejscowy wydział w Hajnówce. No i po ukończeniu takiej szkoły absolwenci, jeżeli chcą pracować dalej w Lasach Państwowych, no to muszą odbyć roczny staż w jakiejkolwiek jednostce organizacyjnej, czy to jest regionalna dyrekcja, czy nadleśnictwo. Oczywiście taki roczny staż kończy się egzaminem, no i jeżeli uzyskamy pozytywny wynik, to wtedy możemy ubiegać się o zatrudnienie w Lasach Państwowych. No i oczywiście, jeżeli chcemy się dostać do służby leśnej, bo to też jest taka odrębna kategoria, no to musimy zdać też kolejny egzamin do służby leśnej. Nie każdy, kto skończy kierunek leśny, nie każdy leśnik jest leśniczym. To właśnie trzeba jeszcze zdać odpowiednie egzaminy do tego, no bo na przykład można pracować tylko jako pracownik biurowy, ale można też pracować w terenie, w nadleśnictwie, w leśnictwie, no więc te stanowiska właśnie tym się różnią.
A na jakie przedmioty jest największy nacisk na takich studiach czy na uczelniach?
Największy nacisk kładziony jest na przedmioty ścisłe, matematyka, chemia, informatyka, ale też przyroda, zoologia, botanika.
Ochrona środowiska.
Ochrona środowiska, tak, też jakiś wstęp do leśnictwa, podstawy leśnictwa, więc są to trudne studia, są to wymagające studia, no ale warto, bo każdy, kto czuje tą miłość do przyrody, to myślę, że warto te 5 lat poświęcić, żeby później móc być leśnikiem i pracować w Lasach Państwowych.
Dla kogo jest to zawód? Bo tak wydawać by się mogło, że często leśnicy pracują, czy mieszkają też sami w lesie, więc dla odludków, ale to nie, chyba niekoniecznie.
No niekoniecznie. Oczywiście to się tak może wydawać, że leśnik to sobie się przechadza cały dzień, spaceruje między drzewami, tak jest sam.
Tak, rozmawia z drzewami i ze zwierzętami, nie widzi ludzi.
No wydaje się, że no przede wszystkim dla kogo ten zawód, tak? Dla kogoś, kto lubi przyrodę, kto kocha przyrodę i tak naprawdę jest to taka najważniejsza cecha. Oczywiście sama miłość nie wystarczy, oczywiście leśnik też musi, no poza tym wykształceniem, tak? Musi być też świetnie zorganizowany, no musi być odpowiedzialny, bo to nie jest właśnie tak, że sobie chodzi sam, samotnie wśród drzew, tylko
i
jego praca,
taki
robi, robi co chce, tylko to jest jego praca, to jest nadzór nad też grupą ludzi czasami, jest tak, kieruje jakąś grupą ludzi, jest to też nadzór nad terenem leśnym, nad wszystkimi mieszkańcami właśnie tego lasu, nad zasobami lasu, no bo las to oczywiście jest miejsce rekreacji, tak, zapraszam ludzi bardzo chętnie, no ale to też jest takie miejsce, które dostarcza różnych surowców, dostarcza płodów. Leśnik musi być przez to czujny, musi być odpowiedzialny, oczywiście też musi być dobrze przygotowany właśnie i do pracy w samotności, ale też i w grupie ludzi.
Ale jakie takie są konkretne na przykład obowiązki leśnika?
No to przede wszystkim wykonują prace związane z hodowlą lasu, z ochroną tych zasobów leśnych. Wszelkie zabiegi profilaktyczne i ochronne, które właśnie zapobiegają powstawaniu pożarów, ataku owadów. Prowadzą prace pomiarowe, prowadzą prace inwentaryzacyjne w drzewostanach. No właśnie też prace z pozyskaniem drzewa, organizują prace związane z łowiectwem, oczywiście też rekreacja, zagospodarowanie lasu, ochrona gleb, ochrona wód, więc jest to bardzo szeroki wachlarz i leśnik musi być, naprawdę mieć bardzo rozległą i szeroką wiedzę z tego zakresu, z rozpoznawania ochrony gatunków, zresztą na terenie lasu, ale też całej tutaj wszystkich nadleśnic, ta różnorodność jest naprawdę duża. Oczywiście spostrzegawczość, też umiejętność dostosowania się do pracy w różnych warunkach atmosferycznych, czy to są srogie zimy, czy to są upalne lata, chociaż może w lesie aż tak nieodczuwalne, no ale mimo wszystko. Też wytrzymałość i fizyczna, dobra kondycja, orientacja w terenie.
To jest zawód, gdzie cały czas trzeba się jakby dokształcać, prawda? I człowiek uczy się całe życie.
Tak, człowiek uczy się całe życie, przecież też dochodzą różne nowe gatunki. Cały czas
formy
ochrony, tak, las się ciągle zmienia, las żyje i to nie jest tak, że to, czego się nauczyliśmy, nie wiem, 20 lat czy 30 lat temu, to już tak tylko na bazie tej wiedzy możemy sobie działać, no bo to wszystko się zmienia. Nawet chociażby edukacja online, o którym mówimy, tak, musieliśmy przejść na inne formy kontaktu z ludźmi, więc oczywiście, że tak. No, to tak jak lekarz, tak jak prawnik, my cały czas musimy być czujni i sprawdzać, co się zmienia, i się orientować.
Nie da się chronić lasu online, prawda, więc to jest takie połączenie trochę tej nowej formy porozumiewania się jednocześnie z ochroną taką czynną.
Tak, i my musimy być na tyle odpowiedzialni, na tyle czujni, żeby znaleźć złoty środek pomiędzy tymi dwiema formami.
Za chwilę powiemy o plusach i minusach tej pracy. Anna Poskropko z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku jest gościem w Ekosferze, a rozmawiamy o Lasach Państwowych i o leśnikach. Powiedzmy teraz o plusach i minusach pracy leśnika. Co dobrze wiedzieć, zanim skończymy studia i zdecydujemy się na taką pracę?
To zacznijmy może od plusów. Oczywiście jest to praca w zdrowym, praca w naturalnym środowisku, praca oczywiście bardzo ciekawa, nie nudna, bo jesteśmy ciągle aktywni, tak? Jeżeli pracujemy w terenie, w lesie, ciągle coś się dzieje. Nie siedzimy przed komputerem, nie psujemy sobie wzroku, chociażby, więc to jak najbardziej można zaliczyć do plusów. Dla niektórych osób jest to zaleta, dla niektórych wada, nienormowany czas pracy. No bo może się tak zdarzyć, że nie zawsze ten dzień pracy będzie trwał od godziny 7 do 15, tylko może się też zdarzyć praca ponad normę, ponad tą określoną liczbę godzin, ponad nawet w inne dni niż robocze, w dni wolne od pracy. To też oczywiście zależy od potrzeb, jeżeli wystąpi jakiś kataklizm, zagrożenie pożarowe czy jakiekolwiek inne, no to leśnik musi zareagować, nie może powiedzieć, że a przepraszam, jest godzina 15, ja już skończyłem pracę, do widzenia, nie ma mnie.
Niech się pali, tylko
właśnie musi stać na straży tego lasu, jego bezpieczeństwa, no i stawić się do pracy. No więc to tutaj w zależności od tego, jak kto lubi, nienormowany czas pracy albo wada, albo zaleta, ciężko jest to określić. Oczywiście praca, która daje no właśnie wytchnienie od tego zgiełku miasta, oczywiście nie jest to, tak jak już mówiliśmy, też zawód dla takich totalnych samotników, no bo jednak leśnik też musi umieć współpracować z innymi ludźmi, współdziałać w grupie. Mamy też odbiorców drewna, mamy różnych ludzi, którzy się pojawiają w lesie, turyści, nie turyści, więc no, ten kontakt z ludźmi zawsze będzie. Oczywiście też strażnicy leśni muszą mieć taką umiejętność łatwego nawiązywania też kontaktów, egzekwować kary, egzekwować dostosowanie się do wymogów prawnych i jakoś wytłumaczyć ludziom, dlaczego popełnili wykroczenie i co się z tym wiąże. Więc praca leśnika nie jest łatwa. No oczywiście momentami bywa ciężka, ale myślę, że przeważają te rzeczy na plus, że jest jak najbardziej przyjemna. Do minusów można zaliczyć choroby zawodowe też. No jesteśmy narażeni na chociażby boleriozę, na tą chorobę przenoszoną przez kleszcze. Jeśli chodzi o tego pajęczaka, bo tak naprawdę on już jest wszędzie. Nie ma terenów, gdzie on by nie występował i w tamtym roku mieliśmy na przykład wysyp kleszczy, mieliśmy ich bardzo dużo. Oczywiście to, że on na tym terenie jest, to też wcale nie oznacza, że przenosi te choroby zakaźne, no bo nie wszystkie przenoszą.
Tak, co któryś.
Tak, ale też no, mówi się, że coraz większa populacja kleszczy jest nosicielem przeróżnych chorób, które mogą dotknąć człowieka. No też problemem jest to, że jest jakby taki brak wiedzy, jakie to mogą być też do końca schorzenia. Nie można im przez to skutecznie przeciwdziałać. No, mamy ciągłą świadomość tego zagrożenia chorób podkleszczowych i to może być taki minus, że gdzieś zawsze może nas ten kleszcz zaatakować, ale...
Ale w zasadzie my, tak jak chodzimy do lasu, też często jesteśmy atakowani przez kleszcze i wiele osób miało ten kontakt z kleszczem, no więc ryzyko no tutaj troszeczkę może większe.
Ryzyko większe, ale też leśnicy wiedzą, w jaki sposób do tego lasu wyjść ubranym, no bo wiemy, że ma być to pełne obuwie, że to mają być spodnie z długimi nogawkami zakrywające ciało, tak samo jeśli chodzi o koszulę czy bluzę, że to też rękawy powinny być długie, nakrycie głowy, no więc leśnicy są tego świadomi. Oczywiście, no gdzieś tam, no można to zaliczyć do minusów, że z tyłu głowy gdzieś tam zawsze będzie, że może nas coś takiego dotknąć. Sama też miałam kleszcza, ale udało mi się go w miarę szybko wyciągnąć, jeszcze się nie zadomowił, więc no leśnicy mają taką świadomość, wiedzą jak postępować, więc...
Jesteście szczepieni też tak, obowiązkowo, prawdopodobnie.
Też mamy co roku pobieraną krew, badamy się profilaktycznie pod tym kątem, czy wystąpiła bolerioza, czy nie. Na przestrzeni 15 lat z danych, jakie mamy, no na terenie naszej dyrekcji zachorowało blisko 170 osób, miało boleriozę. Też zauważamy teraz tendencję spadkową, bo z roku na rok tych zachorowań jest coraz mniej, ale nie byłabym taką chorą optymistką, ponieważ zawsze ta liczba może wzrosnąć. To nie jest tak, że to jest tendencja spadkowa i w związku z tym już na pewno tak będzie w kolejnych latach. Jest to wielka niewiadoma. Trochę inaczej
tak,
jest...
Tak, bo to też zależy, prawda, od zim. No, w tym roku mieliśmy mroźną i ciężką zimę. Być może mniej tych kleszczy będzie po prostu.
No, zobaczymy, miejmy nadzieję. Inną też chorobą, której możemy się nabawić od kleszczy, jest kleszczowe zapalenie mózgu, ale tutaj już na tą chorobę możemy się zaszczepić i to naprawdę daje duże efekty wśród leśników. Jest dosyć mała liczba, bo mieliśmy jeden przypadek w 2016 roku, więc jest to bardzo mało. No jest jeszcze taka choroba, która bardziej może dotyka pilarzy, choroba wibracyjna, zespół wibracyjny. To jest też no, wynik oddziaływania na nasz organizm, na organizm człowieka, drgań mechanicznych, które właśnie te narzędzia pracy emitują. Najczęściej w środowisku leśnym to schorzenie dotyka pilarzy, no ale szczęśliwie w ciągu 15 lat na terenie RDLP w Białymstoku my tylko taki jeden przypadek odnotowaliśmy. No więc też...
Nie każdy leśnik jest poza tym tak, pilarzem.
Tak, więc... wiemy o takim zagrożeniu, ale jest to jakiś tam pewnie minus, ale pamiętajmy o tym, ale nie jest to jakiś... Nie powinno nas to odstraszać od pracy leśnika.
Czy to jest zawód z przyszłością?
Tak, bo las zawsze będzie potrzebny ludziom. Lasów, no tak jak powiedziałyśmy, jest coraz więcej. Z roku na rok tych lasów przybywa, więc zawsze będą potrzebni pracownicy, żeby się tymi lasami opiekowali. Oczywiście, no też las będzie potrzebny nie tylko niezbędny gospodarce, nie tylko ze względu na to, jakich dostarcza surowców, no ale też dla zachowania czystości powietrza, no bo właśnie lasy nam to gwarantują. Gospodarka leśna wymaga ciągłego nadzoru właśnie, zrównoważonego rozwoju. takiego, który by pogodził wszystkie funkcje lasów, zarówno i tą produkcyjną, ale też i ochronną, i społeczną. Oczywiście będzie co roku wkraczać nowa technika, nowe technologie, już pomagają nam różne urządzenia w terenie. Oczywiście też będzie coraz większa liczba osób, które będą chciały korzystać z tego lasu, no więc ktoś musi mieć też nadzór i chociażby z tego powodu. Więc jak najbardziej myślę, że jest to zawód, który ma przyszłość.
Ale czy zauważacie właśnie, że coraz więcej ludzi młodych interesuje się leśnictwem?
Jest takie zapotrzebowanie, jest też coraz większa świadomość ludzi na temat przyrody, na temat natury. Coraz więcej osób chce z tym obcować. Nie chcemy być tylko zamknięci w czterech ścianach, w korporacjach. Bardziej nas interesuje praca na świeżym powietrzu. Też dużo moich rówieśników mówi, że na przykład męczy go praca w biurze, już nie wytrzymuje za tym biurkiem, chce gdzieś wyjść w teren, robić coś na świeżym powietrzu. No więc jest to pewnie tendencja rosnąca.
A zarobki?
No oczywiście, no tak konkretnie ciężko teraz powiedzieć, no tak, ale
bo
jest
tyle
to tak,
jest różnych
tak,
jakby zawodów w zawodzie leśnika.
Tak, no jest to typowe wynagrodzenie, no w Polsce inne wynagrodzenie oczywiście będzie miał stażysta, inne wynagrodzenie będzie miała osoba już zatrudniona na stałe w Lasach Państwowych, a potem w ciągu kolejnych lat ono pewnie będzie wzrastało, no bo inaczej wynagradza się osobę, która już ma doświadczenie, która potrafi je wykorzystać w praktyce, inaczej osoby, która dopiero się uczy, która dopiero tą wiedzę nabywa.
Niedawno obchodziliśmy Dzień Leśnika. Czego można życzyć leśnikom?
Teraz wszyscy wszystkim życzą zdrowia, więc życzmy też leśnikom tak. Zdrowia, ale również poza tym, jeżeli zdrowie już będziemy mieli, nam dopisze, myślę, że takiej też pozytywnej energii, tego niesłabnącego entuzjazmu, chęci do podejmowania nowych wyzwań, do ciągłego kształcenia się, do poznawania lasów, polskiej przyrody, jak najmniej wypadków przy pracy, no i żeby nas i zarówno polskie lasy omijały wszelkiego rodzaju zagrożenia, czy to jakieś kataklizmy, pożary, powodzie. A my jako leśnicy, może jeszcze korzystającym z lasów, tym wszystkim, którzy wybierają się do lasu, którzy chcą chociażby skorzystać z tego programu Zanocuj w lesie, życzymy miłego, bezpiecznego korzystania z naszych pięknych polskich lasów.
Gościem w Ekosferze była Anna Poskropko z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. Kolejny program za tydzień. Aneta Gała-Burda, już zapraszam.